Bądźcie błogosławieni, bracia i siostry, którzy jesteście tutaj na tym miejscu, którzy nas słyszycie, obserwujecie. Przed kilku laty zmienił się czas pastoralek z poniedziałku aż środy na piątek aż niedzielę i dlatego w zeszłym tygodniu nie byliśmy tu obecni, ale przynosimy pozdrowienia od wielu kaznodziei, od wielu przyjaciół, z którymi mieliśmy się okazję spotkać i oczywiście interesowali się naszym zborem i serdecznie pozdrawiają. Chciałbym nawiązać na to swoje przemówienie przed chyba dwoma tygodniami i tam mówiliśmy o tej wspaniałej wymianie, o tym inzeracie, który nikt z ludzi nigdy sobie nie napisze. Wymienię twoje ubóstwo za moje bogactwo. To zrobił Jezus na krzyżu Golgoty. Wziął nasze ubóstwo, aby tym swoim ubóstwem nas obogacić. Jezus oferuje nam swoje bogactwo, a szatan chce nas o to bogactwo okraść, dlatego że on jest złodziej, kłamca i morderca. Jemu podobają się niezadowolone twarze wierzących ludzi, chrześcijan. Podoba mu się, kiedy czujemy, że mamy mało, żebyśmy mieli dorobić się czegoś więcej, a te duchowe bogactwa, które Jezus wydobył nam na krzyżu, odstawiamy na późniejszy czas. W tym bogactwie, które Jezus zdobył nam na krzyżu, jest wszystko. Jest i to duchowe, materialne bogactwo, to emocjonalne, ale też i to materialne bogactwo. To, które potrzebujemy tutaj do naszego życia. Ale może jeszcze więcej nie umiemy żyć albo nie umiemy przyjmować to, co jeszcze na wizji oferuje krzyż Chrystusowy. I chcemy popatrzeć się dzisiaj na tą dalszą rzecz, którą Jezus zdobył nam na krzyżu. Zło i dobro zostało wymienione. To nasze zło Chrystus wziął na siebie, a to swoje dobro zaoferował nam. Opieram się o słowa proroka Izajasza z 53 rozdziału. Słowa, które mówią o Jezusie. Mówią o tym, jak to wyglądało, kiedy był prowadzony na Golgotę, kiedy był ukrzyżowany i co właściwie stało się na tym krzyżu. Nie tylko, że swoim ubóstwem obogacił nas, wziął nasze ubóstwo, abyśmy my mogli być obogaceni, ale Pan Jezus wziął też jeszcze coś więcej. I Izajasz w swoim widzeniu widzi coś, co napisał: zgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, zgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Inne tłumaczenie mówi, że nawet nie mogliśmy patrzeć na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Zauważyliście, że w tym krótkim odcinku, którego trudno rozdzielić na jakieś samodzielne części, są tutaj wymienione nasze choroby i nasze winy, nasze grzechy. Ludzkie choroby i ludzkie grzechy są złączone razem. W tym 5 wierszu Izajasz pisze, że on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Odegrały się dwie rzeczy, kiedy to Jezus był ukarany, abyśmy doznali przebaczenia od naszych występków i naszych win. Ale też Jezus został zraniony, abyśmy mogli być uleczeni i uzdrowieni. Tak brzmi ten 5 wiersz. I możemy tutaj w tych dwóch zdaniach widzieć ten duchowy, ale nie tylko ten duchowy, ale i ten fizyczny rozmiar. Możemy widzieć, że Pan Bóg nie chce oddzielić, tak jak to niektórzy askeci czynili, że oddzielili ducha od ciała, a byli przekonani o tym, że Bóg interesuje się tylko tym naszym duchem, tylko tymi naszymi duchowymi rzeczami, a to ciało pozostanie tylko tutaj na ziemi, w tej swojej słabości, biedzie, chorobach. Ale Jezus myślał na całego człowieka. Stworzył nas jako istotę żywą, które ma ciało, duszę i ducha. A wtedy, kiedy umierał na krzyżu Golgoty, kiedy dochodziło do tej olbrzymiej zmiany w całej ludzkości, wtedy On wziął na siebie nasze winy, wziął na siebie nasze choroby, abyśmy mogli być usprawiedliwieni, abyśmy mogli mieć pokój w swoim sercu względem Boga, ale też mogli doznać i tego uzdrowienia na ciele. I chciałbym dzisiaj właśnie te dwie rzeczy rozważyć przed wszystkimi nami, żeby może dla wielu z nas odświeżyć, a może dla niektórych z nas to może być coś, o czym dotychczas zbytnio rozmyślaliśmy. I może to przynieść Boże błogosławieństwo do Twojego życia. Popatrzmy najpierw na ten duchowy rozmiar, na to, że On przebaczył nam nasze występki i nasze winy. W liście do Rzymian, w 5 rozdziale, apostoł Paweł pisze, że jesteśmy usprawiedliwieni z wiary i mamy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Co jest przeciwieństwem do pokoju? Niepokój. Niepokój, strach. Kiedy Adam z Ewą byli nieposłuszni Bogu i wzięli z zakazanego drzewa owoc, to wiecie, jakie były pierwsze słowa po tym wydarzeniu, kiedy Bóg przyszedł do nich? Dostałem strach i ukryłem się przed Tobą. A Pan Jezus powiedział, żeśmy wszyscy szli za tym Adamem ukryć się właśnie z powodu tej swojej nagości, z powodu grzechu. Ukryć się, bo grzech stwarza w naszym życiu niepokój. Co będzie ze mną? I to przyjęcie, to przebaczenie, to odpuszczenie odnawia stosunek z Bogiem. Daje nam tą zupełnie nową propozycję. Daje nam to, że już nie okoliczności życia, ale Jezus daje mi ten pokój, który cokolwiek może się zdarzyć, nie może mi odebrać. Psalmista tak bardzo pięknie w 56. psalmie napisał taką szczerą modlitwę. Ilekroć lęk mnie ogarnia, w Tobie mam nadzieję. A pod koniec tego krótkiego psalmu mówi, Bogu ufam, nie lękam się, cóż może uczynić mi człowiek? Jak to jest dobrze, kiedy znajdziemy w swoim życiu taką pozycję. Kiedy nie obawiamy się ludzi, nie boimy się ludzi, kiedy możemy ufać i pokładać nadzieję w Bogu. Pan Jezus krótko przed swoją śmiercią powiedział swoim uczniom: to powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Powiedział im, że musi umrzeć, że pójdzie do swojego Ojca. Mówi im to właśnie po to, aby nie stracili pokój. Nie umieli tego zaraz na początku. Przeżyli wielki strach. Uciekli od tego całego sądowego procesu. Schowali się. Zamykali się w pomieszczeniu, dlatego że bali się tych ludzi, którzy mogli ich odsądzić podobnie jak Jezusa. Ale postępowo nauczyli się żyć z tym, że Bóg o nich wie. Nauczyli się żyć z tym, że nie muszą obawiać się człowieka, że te Boże drogi są przygotowane dla nich i On sam ich ochroni. I byli błogosławieństwem dla wszystkich tych, którzy jeszcze nie umieli ten pokój zachować w swoim sercu. Wielu z nas starszych pamięta na taką bardzo cenną książkę Billy Grahama, która nazywała się Pokój z Bogiem. Ona jest już bardzo stara, dlatego że Billy Graham napisał ją w roku 1953. Gdzieś w 90. rokach była przetłumaczona do polskiego, czeskiego. Była tutaj w 80. latach, tak. I była tutaj przemycana przez te granice, które nie chciały wpuszczać takich książek. I Billy Graham między innymi mówi, że w tej książce, że pokój z Bogiem ma wpływ na twoje i na twoje zdrowie. Nienawiść do drugich, depresja, frustracja, poczucie winy są często przyczyną cielesnych i duszewnych zaburzeń. Podobnie jak z tym pokojem, który nie tak automatycznie utrzymujemy w swoim sercu, ale uczymy się tego, podobnie musimy uczyć się i tego drugiego aspektu, tej drugiej rzeczy, tego fizycznego, tego błogosławieństwa na naszym ciele fizycznym. Dlatego, że Pan Jezus wziął choroby i cierpienia na siebie i Jego ranami jesteśmy uzdrowieni. W Ewangelii Mateusza, w 8 rozdziale, Mateusz opisuje takie zdarzenia, kiedy Jezus czynił to, co już zapowiedział Izajasz 700 lat przed tym. A gdy Jezus wszedł do domu Piotra, ujrzał teściową jego leżącą w gorączce i dotknął się jej ręki i ustąpiła gorączka. Ona zaś wstała i posługiwała mu. A gdy nastał wieczór, przywiedli do niego wielu opętanych, a on wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli. Aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza proroka mówiącego: On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. Inne tłumaczenie mówi ten koniec: On wziął nasze słabości i poniósł ciężar naszych chorób. I wtedy, kiedy uczniowie patrzyli się na Jezusa, jak czyni te wszystkie cuda, tak wspomnieli sobie na Księgę Izajasza, którą dobrze znali i powiedzieli sobie między sobą: to się napełnia, to się dzieje. Nawet choć Jezus jeszcze nie był uwielbiony przez swoją śmierć. I widzimy tutaj, że choroba i cierpienie mają powiązanie z grzechem i z śmiercią. Ale z drugiej strony to przebaczenie i uzdrowienie mają spójnie z działaniem Pana Jezusa, z Jego ofiarą. Dlatego, że On tam wziął nasze winy i nasze choroby. Jezus, kiedy był tutaj na ziemi, to czynił przede wszystkim trzy rzeczy. Nauczał drugich, odpuszczał grzechy i uzdrawiał chorych. W ten sposób praktycznie udowodnił, że pełni wolę swojego Ojca. Jaka była wola Ojca? Wielu z nas zna Psalm 103 na pamięć. Ten trzeci wiersz brzmi: On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. Jezus to czynił. Jezus powierzył apostołów, aby kontynuowali tą działalność. Dzisiaj są kościoły, które zadowoliły się stwierdzeniem, że ta działalność skończyła się z pierwszymi apostołami. Że teraz lekarze wzięli tą odpowiedzialność za sprawę naszego zdrowia. Słyszałem kilku takich ewangelistów, którzy podróżują po świecie i oni powiedzieli, że tam, gdzie nie ma tych ośrodków zdrowotnych, gdzie nie ma szpitali, że tam jest o wiele więcej cudów uzdrowienia, aniżeli w tych państwach, gdzie ta wiedza zdrowotna, gdzie ta służba zdrowotna jest na bardzo wysokim poziomie. I to jest prawda, z którą musimy liczyć. Uświadamiając sobie, że nikt z nas by nie chciał wrócić do poziomu afrykańskich czy miejsc w Indii, gdzie do lekarza trzeba jechać wiele, wiele kilometrów, a nie mając pieniędzy, nawet nie można od lekarza skorzystać. Kiedy niedawno miałem taki ten czas studijnego wolna, to moim tematem, któremu chciałem się poświęcić więcej, było duchowe dary w obecnym kościele. I chciałem szczególnie poświęcić czas przede wszystkim dwoma tym duchowym darom. To jest dar proroctwa i dar uzdrawiania, dary uzdrawiania. Może właśnie dlatego, że to były takie charakterystyczne rysy naszych zborów. Wierzę temu, że w tym duchowym DNA naszych zborów są te dary proroctwa, dary uzdrawiania głęboko zapisane. Jeżeli byśmy tylko wspomnieli ten ostatni impuls tego, że powstał zbór w Górnej Suchej. Było to na świadectwo uzdrowienia, cudownego uzdrowienia, czy raczej mówiąc zmartwychwstania żony pierwszego pastora tego zboru, brata Żwaka. Nie można wymazać tych 60 lat tutaj w naszym zborze, kiedy brat Karol Haleta służył ludziom nie tylko do ich ducha, ale służył i dla różnych cielesnych chorób, niedomagań. I wielu z sobie pamięta nie tylko członków tego zboru, ale ludzi z okolicy, którzy wtedy, kiedy nie umieli pomóc lekarze, przyszli do Karola Kalety. I wielu z nim było pomożone. Miałem okazję czytać kilka książek na temat uzdrowienia. Byłem zaskoczony, że takim człowiekiem, który miał wielki wpływ na sprawę modlitwy za chorych w 70., 80. latach był John Wimber, którego miałem okazję słuchać na jednej takiej dużej konferencji w Warszawie na temat uzdrawiania. A w swojej książce, która istnieje w języku czeskim, wspomina na swoje doświadczenie, kiedy poważnie zachorował jego bardzo bliski, bardzo dobry przyjaciel David Watson. David Watson o swojej chorobie raka napisał książkę, która też jest przetłumaczona do czeskiego. Nazywa się Nie bój se zlého. John Wimber odwiedził go w szpitalu i z tym, że będzie się modlił o uzdrowienie tego człowieka od raka. Przeżyli chwilę, w której obecność Ducha Bożego była bardzo, bardzo namacalna. Sam David Watson powiedział, że czuł, jak takie gorąco przechodziło przez jego ciało. I byli przekonani o tym, że Bóg się go dotknął i wkrótce będzie uzdrowiony. Jednak rzeczy działy się trochę inaczej. John Wimber jeszcze wielokrotnie modlił się za Davida Watsona, ale 2 miesiące przed swoją śmiercią mieli taką rozmowę, kiedy już nie taili tego, że on idzie w kierunku końca swojego życia. Wtedy Dave Watson prosił Johna Wimbera: chociaż umrę, bardzo cię proszę, nigdy nie przestań modlić się o chorych. I w tym dalszym świadectwie John Wimber opisuje, kiedy w swoim zborze podczas kazań każdą niedzielę dawał okazję, aby ludzie przychodzili do przodu, aby się modlić i za ich choroby. Ubiegł jedna niedziela, druga niedziela, jeden miesiąc, drugi miesiąc, nikt nie był uzdrowiony. John Wimber przeżywał bardzo takie złe chwile i powiedział Bogu: już nie będę dawał zaproszenia do tego, aby przychodzili chorzy, aby się modlić za chorych. Ale Pan zawsze zachęcał go do tego, żeby nie patrzył się na okoliczności, ale patrzył się na Boże Słowo, w którym jest głęboko i poważnie zapisane, że trzeba modlić się o chorych. Trwało to 10 miesięcy. Po 10 miesiącach, kiedy już jego wiara była tak maleńka, że myślał, że to będzie dalsze tylko modlitwa bez efektu, coś się zmieniło. I zmieniło się później w tej jego służbie, że nie tylko on, ale wielu dalszych ludzi prowadził do tego, aby wiedzieli, jak i we wierze modlili się za chorych ludzi. I on podsumowuje to swoje świadectwo, że czas tego niepowodzenia był bardzo cennym okresem uczenia się pokory i zależności na samym Jezusie. Pisze: nauczyłem się słuchać Jego głosu. Ten temat, który teraz poruszam, jest bardzo szeroki. Jest związany z naszą śmiertelnością. Jest związany z pytaniem, jakie ma znaczenie cierpienie w naszym życiu, o którym Boże Słowo tak samo dużo mówi. Jest związany z suwerennością Boga i znaleźć tutaj równowagę, aby poruszyć wszystkie te rzeczy, nie jestem w stanie w tym jednym kazaniu. Uświadamiam sobie, jak ta sprawa jest delikatna, ale z drugiej strony, jak ona jest potrzebna, abyśmy mieli odwagę i potrzebę o tym mówić. I raczej bym chciał dzisiaj wzbudzić chęć do tego, abyśmy sami pytali się tak, jaka jest ta prawda biblijna. Jeżeli w Bożym Słowie mamy napisane: wziął niemoce nasze, jego ranami jesteśmy uzdrowieni, tak jak to może być w życiu nie tylko wierzących ludzi, ale w życiu niewierzących ludzi. Dlatego, że te doświadczenia tych, którzy modlą się za chorych, są takie, że więcej uzdrowień jest poza granicami Kościoła, aniżeli w samotnych zborach między wierzącymi. I chciałbym dzisiaj podzielić się z wami moimi takimi notatkami z tego czasu, kiedy miałem tą możliwość więcej zagłębić sobie, aby sobie przypomnieć, aby sobie uświadomić te ważne biblijne prawdy, które diabeł chce nam ukraść, abyśmy stracili wiarę o to, że Jezus ma tą moc uzdrowić dzisiaj każdą chorobę. Autorem uzdrowienia był, jest i będzie zawsze Bóg. I Bóg myślał na to, że ludzie będą potrzebować lekarstwa, uzdrowienia już wtedy, kiedy tworzył ten świat. Ile jest leczniczych roślin, ile jest tych rzeczy, które wpływają pozytywnie na zdrowie człowieka. Kiedy posłał Jezusa na świat, to tak jak już sobie powiedzieliśmy, Jezus czynił wolę swojego Ojca, leczył chorych, uwalniał ludzi od złych duchów, od różnych powiązań. Ciekawe jest, że Jezus nie uzdrowił wszystkich, ale uzdrowił tych, którzy Go o to poprosili. Jezus nie uzdrowił wszystkich ludzi na świecie, ale ci, którzy przyszli i poprosili Jezusa, tych uzdrowił. Kiedy pomiędzy ludźmi pojawił się grzech, to zaczęły pojawiać się i choroby. Ale kiedy pomiędzy ludzi przyszedł Jezus, to przyszły i uzdrowienia. A to jest wielka nadzieja. To jest ta nadzieja, że te dary nie były udzielone Kościołowi, między innymi dary uzdrawiania, aby postępowo wygasały, ale aby służyły Kościołowi, służyły ludziom aż do przyjścia Pana Jezusa. Dopóki będą istnieć choroby, do tego czasu są nam darowane dary, którymi możemy służyć jeden drugiemu. Są to Boże dary i my jesteśmy zależni od Boga. Podoba mi się taki obraz tej zależności na Bogu, jak ci, którzy surfują na falach morskich, którzy muszą czekać na tą falę, kiedy przyjdzie, a potem do niej wskoczyć i energią tej fali nabierają niesamowitą szybkość. Tak samo jesteśmy zależni na Bogu i w służbie, w modlitwie. To nie my, ale Bóg. I musimy umieć na Niego czekać. Do tej efektywnej służbie służy tak samo dar poznania, co może skrywać się za tą konkretnym problemem, chorobą człowieka. Pan Bóg dokonał niezwykłych cudów przez ręce apostoła Pawła. Wspominacie, jest zapisane w Dziejach Apostolskich, że nawet jego chustki przynoszono, kładziono na chorych, a oni byli uzdrowieni. Ale z drugiej strony, kiedy Tymoteusz chorował ze swoim żołądkiem, to apostoł Paweł go nie uzdrowił, ale radził mu, żeby po trosze wina pił. A kiedy chciał zebrać ze sobą swojego współpracownika Trofima, to musiał go pozostawić w Miletu, dlatego że zachorował. Nie uzdrowił go, ale wspominał na niego jako na tego, który jest chory i na pewno za niego się modlił. Ewangelia Marka kończy się oświadczeniem, że Pan potwierdzał słowa apostołów znakami. Czyli nie apostołowie, ale słowa o uzdrawianiu. Te Bóg potwierdzał znakami. Ktoś powiedział, jeżeli będziemy się modlić za chorych, niektórzy będą uzdrowieni. Jeżeli nie będziemy się modlić za chorych, nikt nie będzie uzdrowiony. Dlatego tak ważne jest, abyśmy sobie nie niechali ukraść tą prawdę, którą Jezus wydobył dla nas. Według Jakuba modlitwa o uzdrowienie poprzedza uporządkowanie życia w osobistym stosunku do Boga i do ludzi. On przecież mówi, wyznawajcie sobie nawzajem upadki, módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Czasami byśmy chcieli tak, żeby to było szybko, żeby to było zaraz, bez jakiegoś pytania, Panie, powiedz mi, dlaczego? Już w przypowieściach Salomon poznał tą prawdę i mówi takim ojcowskim sposobem, synu mój, zwróć uwagę na moje słowa, nakłoń ucha do moich mów, nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. Mamy opisane też wypadki, kiedy do Jezusa przyprowadzono chorego, a Jezus mówi, odpuszczone są tobie grzechy. A oni się dziwią, a mówią, Panie, przecież widzisz, że on ma problem na ciele. Ale Jezus widział to zaplecze i najpierw odpuścił jego grzechy, a potem uzdrowił jego ciało. I powiedział kilku ludziom, o których wiemy, na pewno często to mówił, idź i więcej już nie grzesz, aby coś gorszego nie spotkało ciebie. Kiedyś jeden brat prosił mnie, żebym przyszedł się modlić za niego, dlatego że już po raz trzeci dostał zapalenie płuc, wysokie gorączki. Wziąłem jeszcze jednego brata, wziąłem olej, szliśmy się modlić, mazać go olejem. Kiedy było po całej tej modlitwie, szedłem do domu, to dziękowałem Bogu, że nie śpieszyliśmy z tą sprawą. Żeśmy się modlili, żeśmy się pytali, żeśmy rozmawiali. Dlatego, że dopiero po jakimś czasie powiedział ten brat, tak, jestem wściekły na jednego człowieka, z którym przed niedawnem rozeszłem się w swoim podnikaniu. Rozeszliśmy się w złym. Zachęcaliśmy tego brata, że przecież jednak trzeba odpuścić. Przecież jednak trzeba te rzeczy załatwić. Nie można rozchodzić się w złym i niechać to tak. I on zgodził się na to i myśmy najpierw wyznawali tą rzecz. Obiecał, że kiedy tylko będzie się lepiej czuł, to pójdzie do tego człowieka i pogodzi się z nim. Myśmy zeszli kilka piętrów, wyszli na pole, a ten brat przez okno kiwał nam ręką i mówił, gorączka opadła, ja się czuję dobrze. Nie wszystkie choroby są z powodu grzechu, z powodu nieposłuszeństwa. Pamiętam, że miałem okazję odwiedzić wielu seniorów, którzy w swojej chorobie już zostali w domu. I były takie okazje, kiedy pytałem się, i co myślisz, bracie czy siostro, czy ta choroba jest przygotowaniem do przejścia na wieczność, albo czy to jest jeszcze czas, kiedy mamy się modlić, aby wróciło zdrowie? Jak oceniałem tą mądrość, ten wgląd do swojego własnego życia, kiedy ten człowiek mógł spokojnie powiedzieć, czuję, że Bóg mnie woła do siebie. I ta choroba była tym środkiem, aby to ciało było na tyle słabe, że już nie potrafiło dalej żyć. Modliliśmy się o to, żeby nie było boleści. Modliliśmy się o to, żeby ten koniec był spokojny. Lekarze byli zaskoczeni, dziwili się, dlaczego ten człowiek nie ma boleści, bo ta choroba boli. To był ten wielki cud. Nie zawsze tak jednak jest. Nie zawsze człowiek jest w stanie tak rozmyślać, w taki sposób rozumieć. Dlatego potrzebujemy jeden drugiego. Dlatego potrzebujemy i tych, którzy mają to doświadczenie, mają tą wiarę, aby iść i modlić się. Nie zawsze będziemy rozumieli. Mamy różne doświadczenia i teraz w ostatnich latach, kiedy było wypowiedziane wiele modlitw za wspaniałych ludzi, a jednak Bóg ich sobie powołał nie dlatego, że mieli 70 czy 80 lat, ale dlatego, pomimo tego, że byli młodzi, mieli jeszcze małe dzieci. Dopiero na wieczności dowiemy się, dlaczego tak się stało. Ale zróbmy jedną decyzję. Zróbmy tą decyzję, że dzieło Jezusa na krzyżu było uczynione doskonałe, było prawdziwe i niezmienne. Dlatego przynośmy na modlitwach chorych i wyznawajmy moc uzdrowienia pomiędzy sobą w obecności chorych ludzi. Wyznawajmy, że On jest ten suwerenny Bóg, ale jest też nieograniczonym Bogiem, który zrobił wszystko po to, aby ludzie mogli doznać uzdrowienia na duszy, ale też i na ciele. Wziąłem swój telefon, otworzyłem Biblię i napisałem słowo uzdrowienie. I wyskoczyło mi 150 wierszy. I tak ich czytałem, jeden za drugim. Wiecie, jaki to jest balsam? Czytać te miejsca w psalmach, u proroków, nawet w pięcioksięgu, kiedy Bóg dotykał się, kiedy Bóg uzdrawiał, a co dopiero Jezus w Ewangeliach. Technika zdrowotna, dzięki Bogu za te niesamowite rzeczy, które potrafią dzisiaj uczynić. Ale kiedy nie ma tego połączenia ducha i ciała, kiedy tam nie ma tej świadomości, że jesteśmy tylko tym stworzeniem, a Bóg jest moim stwórcą, który wie o mnie wszystko. Tak wiele razy, chociaż przedłuża się życie, nie przedłuża się jego wartość. Ale z Jezusem ta wartość jest wielka, za którą chcę dziękować, a chcę was zachęcić, abyśmy tą prawdę, że Bóg nas obogacił o swoje bogactwo, ale obogacił nas też i o ten pokój z tego, że wziął na siebie naszą winę, ale też i tą pewność, że On wziął na siebie i te nasze choroby, abyśmy mogli być podźwignięci i mogli iść tym właściwym kierunkiem w tym życiu dzisiaj, jest wielka, wielka łaska. Panie, tak Ci chcę dziękować. Chcę Ciebie wywyższać za to, coś uczynił dla nas. Wyznaję, że Twoje słowo, że słowo zapisane w Biblii jest prawdą. Wyznaję, że tak wiele razy mogliśmy widzieć, mogliśmy oglądać, jak Ty podźwignąłeś. Wyznaję, że wiele razy nawet nie uświadomiliśmy sobie, że Ty ochroniłeś nas od różnych dziedzicznych, od różnych chorób, przed którymi nas ochroniłeś przez swoją moc na krzyżu. Modlę się, Panie, za wszystkich tych, którzy doświadczają i dzisiaj słabość swojego ciała. Modlę się i proszę Ciebie, Duchu Święty, abyś zachęcił ich, żeby patrzyli do Bożego Słowa, żeby budowali swoją wiarę na Twoim Słowie, aby przezwyciężyć, aby rozumieć swojemu życiu i swojej sytuacji, aby nie musieć pytać się tylko dlaczego, ale iść za Tobą, jako za tym, który nas stworzyłeś i który masz ostatnie słowo nad życiem każdego z nas. Niech Twoje imię będzie, Panie, uwielbione z tego dzisiejszego zgromadzenia. Amen.